Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Setki przeszkolonych seniorów i coraz większe zainteresowanie. Mowa o programie, który prowadzą Policja i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Kierowcy powyżej 50 roku życia mogą uczestniczyć w darmowych zajęciach doszkalających. Program bogaty. Teoria, kontrolowane poślizgi, spotkania z kierowcą rajdowym.
Kwestia przypomnienia sobie przepisów, ale też jest element jazdy na trolejach, jest element jazdy w alkogoglach.
Nie ma tego refleksu, tak powiedzmy.
Wielu kierowców rozpoczynało kursy w okresie, kiedy było bardzo małe natężenie ruchu. Sama pani widzi, co się na drogach dzieje.
O tym za chwilę. Przed mikrofonem Sława Skibińska-Dmitruk. Dziś kwestia bezpieczeństwa na drodze.
Harder to come by. I'm waiting in line.
Po wakacyjnej przerwie wróci bydgoski program darmowych szkoleń dla kierowców 50+. To pomysł policji i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zainteresowanie jest duże, a najczęściej na takie zaproszenie odpowiadają osoby 65+.
To jest też kwestia przypomnienia sobie przepisów, nowe przepisy, które wchodzą. Nie zawsze seniorzy o tych przepisach wiedzą, nie zawsze sobie zdają sprawę ze zmian, które zostają tak naprawdę czasami z dnia na dzień wprowadzone, a nie zawsze się o nich mówi.
Lidia Kowalska, Komenda Wojewódzka Policji.
Jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdu, to tak naprawdę ustawodawca nie ograniczył kwestii wiekowych, nie wyznaczył, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia pojazdu. Są natomiast inne furtki, którymi dysponują również policjanci, którzy kontrolują kierowców, ale też są takie możliwości dla rodziny, która zauważy, że na przykład senior ich już nie jest taki sprawny, jak powinien być, boją się o niego, boją się o bezpieczeństwo jego na drodze. W takim wypadku można skierować wniosek do sądu o przeprowadzenie badań, najczęściej psychologicznych, jeżeli chodzi o naszych seniorów, czy dalej te osoby mogą prowadzić pojazd, mogą być użytkownikami naszych dróg.
Wróćmy do samych szkoleń czy kursów, które Państwo proponują. Czy chętni są? Bo zdawałoby się, że seniorzy mogą sobie pomyśleć, że to jest taki weryfikator, że jeśli przyjdą tutaj do Państwa, aby się doszkolić i okaże się, że coś poszło nie tak, to zostaną wyeliminowani, czy będzie próba ich wyeliminowania z ruchu drogowego.
Te szkolenia cieszą się za każdym razem, przy każdej edycji, bardzo dużym zainteresowaniem. Już tak naprawdę pierwszego dnia, kiedy ogłaszamy nabór, lista jest w każdym wypadku zamknięta. Seniorzy bardzo chętnie przychodzą na te szkolenia.
Celem jest podnoszenie kwalifikacji tych osób, seniorów za kierownicą.
Tomasz Szoch, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Podniesienie poziomu ich świadomości, tutaj zachowań za kierownicą. Wiadomo, że osoby takie mogą mieć jakieś utrwalone, nieprawidłowe nawyki. Nasze spotkania służą temu, aby te nawyki wyeliminować i wprowadzić w ich jazdę rzeczy, które są potrzebne i odpowiadają przede wszystkim za bezpieczeństwo ruchu drogowego, co przekłada się na ich bezpieczeństwo, jak i każdego innego uczestnika ruchu drogowego.
Mają przez to okazję właśnie uczestniczyć i w szkoleniu takim teoretycznym i praktycznym. Jeden z etapów jest również prowadzony przez ratowników medycznych, także mają do czynienia również z zajęciami odnośnie udzielania pierwszej pomocy, reagowania na różnego rodzaju sytuacje, ale też jest element jazdy na trolejach, jest element jazdy w alkogoglach, także to są też kwestie, z którymi mogą zetknąć się na tym szkoleniu, które mogą siebie sprawdzić, swoje umiejętności, swoją reakcję, jak zareagują na przykład w momencie, kiedy samochód wpadnie w poślizg. Także to są wszystko elementy tego szkolenia.
Właśnie jak reagują w momentach kryzysowych na drodze, wtedy kiedy potrzeba błyskawicznej reakcji i silnych nerwów.
Element taki, z którym mogą się kierowcy, seniorzy spotkać na drodze, to jest na przykład wpadnięcie w poślizg i takim odpowiednikiem tego na tym szkoleniu jest właśnie jazda na trolejach. Ta jazda odbywa się pod okiem kierowcy rajdowego, także on udziela im wskazówek, mówi na co mają zwracać uwagę. Niejednokrotnie oczywiście są zaskoczeni tym, co się dzieje z samochodem i jak błyskawiczna powinna być ich reakcja w momencie, kiedy samochód wpada w poślizg.
Myślę, że tak, że z wiekiem to już to trochę człowiek nie ma tego refleksu, tak powiedzmy. Ten refleks gdzieś ucieka.
To irytuje?
No pewnie, że tak. Się zapomina o pewne rzeczy.
Doszkolenie dla kierowcy seniora to dobra informacja dla seniorów?
Bardzo dobra. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo się widzi, jak ludzie, niektórzy jeżdżą, się zapominają. A dla przypomnienia jest bardzo dobry pomysł. Seniorzy to troszkę jeżdżą tak ospale, a młodzi to bardzo, bardzo tak agresywnie, może powiedzmy za mocno powiedziane, ale coś w tym jest,
W tej chwili ma Pan na swoim monitorze wiek sprawców zdarzeń drogowych.
Najwięcej sprawców wypadków mamy w przedziale 20-24 lata, ta statystyka maleje wraz z wiekiem. Wraz z wiekiem maleje aż do wieku, przedziału wieku 45-49. W tym przedziale wiekowym uczestnicy ruchu drogowego są sprawcami najmniejszej ilości wypadków. I potem daje się zauważyć, że ta statystyka rośnie w przypadku wieku 50-54 i 55-59 i również 60-64. Czyli można podsumować to tak, że kierowcy w przedziale wiekowym 50-59 lat są sprawcami większej ilości wypadków niż kierowcy o 10 lat młodsi.
Wielu kierowców...
Alojzy Wodyński, instruktor jazdy.
Rozpoczynało szkolenie, kursy w okresie, kiedy było bardzo małe natężenie ruchu. W tej chwili, no, sama pani widzi, co się na drogach dzieje. Jest kolosalny ruch i z tego względu wydaje mi się, że kierowcy, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, powinni się doszkalać, bo geometria skrzyżowań na wszystkich skrzyżowaniach się bardzo zmieniła. Także myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. W ogóle przepisy, ogólnie sens wszystkich przepisów się wielce nie zmienił. Zmieniły się tam detale i kierowcy, starzy kierowcy z tym nie są zapoznani. Także w tym przypadku powinni jednak się doszkolić.
W każdym wieku możemy przyjść na kurs prawa jazdy i starać się o to prawo jazdy. Pan pamięta najstarszego uczestnika takiego kursu?
No miałem kursantkę, która miała 67 lat. No i powiem, że nawet nieźle jej to szło. Dokupiła jeszcze raz tyle godzin, ile powinno obowiązywać godzin na danym kursie i zdała za siódmym razem. No myślę, że to dla niej i tak jest dobry rezultat.
A kiedy siadała pierwszy raz za kierownicą, były obawy?
No, były obawy. Też ona na samym początku powiedziała, że na pierwszych godzinach chce się sprawdzić, czy da sobie radę z tym kursem.
Czy w ogóle warto?
Czy warto w ogóle inwestować w to prawo jazdy. Ale z biegiem czasu pierwsze godziny takie poza terenem zabudowanym i stwierdziła, że powinna sobie dać radę, że stać ją na to, żeby tyle godzin jeszcze tam sobie dokupić.
A co było najtrudniejsze akurat wtedy?
Najtrudniejsza technika kierowania. Opanowanie sprzęgła, hamulca, kręcenie kierownicą, zmiana biegu, włączanie kierunkowskazu, hamowanie, przyspieszanie, te wszystkie czynności dla takich osób są najtrudniejsze.
A jak z refleksem, wtedy, kiedy jest sytuacja kryzysowa na drodze?
Wiadomo, że reakcja takiej osoby jest zupełnie inna jak młodego kierowcy. Rolą instruktora jest to, żeby nie poganiać takiej osoby na samym starcie, tylko stopniowo do tego natężenia ruchu, do tych wszystkich czynności manualnych, które musi wykonać, przyzwyczajać.
Ta najstarsza kursantka, którą pan wyszkolił, z sukcesem okazuje się, wraca do szkoły jazdy, mówi, że chciałaby jeszcze coś
to
tam
znaczy,
sprawdzić. Coś.
Teraz nie. Ona zdawała już po przemianach tych wszystkich przepisach ruchu drogowego, także ona nie ma już takiej potrzeby.
O prawo jazdy można ubiegać się w każdym wieku. Jeżeli osoba ma pozwolenie lekarskie, zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdami, oczywiście może ubiegać się o uzyskanie uprawnienia.
Czy seniorzy podlegają jakimś dodatkowym badaniom psychologicznym?
Nie, to są standardowe badania, jak każdy kandydat na kierowcę.
Magdalena Podolska, jestem psychologiem, pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
I na co dzień sprawdza pani umiejętności kierowców, nie tylko młodych, okazuje się, że kierowców seniorów także. Jaka jest różnica między młodym kierowcą, a kierowcą seniorem?
No, dosyć często podczas rozmów słyszę, jak kierowcy seniorzy mówią do mnie tak: proszę pani, ja się czuję bardzo odpowiedzialny za to, w jaki sposób będę prowadzić pojazd. Czasami jest to tak, że mówią o tym, że boją się jechać szybciej, w takim sensie, że na przykład, nie wiem, jest 50 na godzinę, to na przykład wolą wolniej jechać. Czasami zdarza się, że kierowcy, seniorzy mówią o trudności z zapamiętaniem, w którym kierunku mają jechać, czy na przykład jaki kierunkowskaz mają włączyć. Mówią o tym, że nie są już tacy młodzi, że nie mają takiego refleksu, orientacji, że dużo trudniej przychodzi im przyswajanie zasad przepisów ruchu drogowego, też ta nauka tych umiejętności prowadzenia pojazdu, że to jest dłuższy proces. Ale jeżeli osoba ma takie dylematy, to ja zazwyczaj mówię, że odwrotnie też jest i tak, że młody kierowca często na przykład nie czuje takiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, bo ludzie starsi mówią, proszę pani, ja wiem, że jak prowadzę pojazd, to ja mogę na przykład, nie wiem, zabić kogoś. Ja mam taką świadomość, a chcę być bezpieczny, tak? Ale to właśnie przez dobre zachowania prawidłowe, bezpieczne, te, których się uczymy, to właśnie możemy być bezpieczni. A część właśnie ludzi młodych nie docenia tego. Przeceniają swoje możliwości, czy na przykład nie doceniają ryzyka w danej sytuacji na drodze. Część młodych osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak naprawdę jadąc pojazdem, to chodzi o to, żeby było bezpiecznie dla mnie i dla innych. Niektórzy tylko patrzą na siebie. Czasami są też tacy bezkrytyczni w stosunku do przepisów. Mówią na przykład do mnie, proszę pani, jak ja zdam egzamin, no to ja nie będę używać kierunkowskazów, albo będę sobie jeździć jak ja chcę. Przecież inni też tak jeżdżą. Nie na tym rzecz polega. Wie pani, pamiętam taką starszą właśnie panią, gdzie z nią rozmawiałam przed egzaminem praktycznym. Ona mi w zasadzie po zdanym egzaminie powiedziała, że to, o czym rozmawiałyśmy, że to jej na tyle pomogło, że ona się nie stresowała podczas egzaminu, ale po egzaminie powiedziała mi, że najbardziej to napięcie czuła przed egzaminem, dlatego, że miała świadomość, że jedzie z obcym człowiekiem i ten obcy człowiek musi jej zaufać, że nie wie, jak ona prowadzi pojazd i ona swoją właśnie jazdą, tym jak będzie prowadziła pojazd, może dopiero pokazać, że będzie mógł się czuć bezpiecznie egzaminatorem. Ja myślę, że część ludzi młodych nie patrzy na to. Wściekają się na przykład na przepisy, że są głupie, idiotyczne, że po co to, że można inaczej. Pewnych rzeczy też nie zmienimy, prawda? Młodzi ludzie też często nie mają rodzin jeszcze, tak, swoich dzieci, żon czy tam mężów i wtedy nie mają nic do stracenia. Ludzie uważają, że jak są młodzi, to wiecznie będą zdrowi i nie doceniają tego, że można stracić to zdrowie, czy no nie wiem, doznać uszczerbku. Inaczej jest, jak już ma się rodzinę i czuje się też człowiek odpowiedzialny za to, że mam bezpiecznie dojechać, tak? Mam dla kogo żyć. Niektórzy mówią, to jest moje życie. Znaczy młodzi na przykład nie zapinają też pasów bezpieczeństwa, co tam. No nie tylko to się tyczy młodych, ale jednak częściej się to zdarza, bo nic mi się nie stanie, tak? No co może się mi stać? Ja potrafię. Niektórzy uważają, że jeżdżą jak mistrzowie kierownicy.
Dziś mówimy o bezpieczeństwie na drodze. Policja i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oferują kierowcom, seniorom dodatkowe, darmowe szkolenia. Prowadzą je doświadczeni egzaminatorzy Krzysztof Paśnicki i Marek Wlekliński.
Wykonujemy różne czynności na tych zajęciach, tak? Jedna osoba, egzaminator, ja akurat prowadzę takie egzaminy próbne na prawo jazdy. Następnie obawiamy sobie błędy, urządzamy sobie takie pogadanki na temat zmian przepisów ruchu drogowego. Wspomniałem również, że zapraszamy do tych zajęć jednego z najlepszych kierowców rajdowych. Akurat mieszka w Bydgoszczy pan Marcin Gagacki, który zakłada troleje albo przyjeżdża takim specjalnym samochodem. On się nazywa Crazy Car, gdzie pedały są po lewej stronie, a kierownica po prawej stronie. Pan Marcin siedzi sobie i obsługuje pedały, a osoba, kandydat, nasz tutaj senior, siedzi za kierownicą, no i musi sobie tą kierownicą radzić. Oczywiście cel, właściwe posługiwanie się kołem kierownicy, slalomy, zakładamy troleje, czyli takie kółeczka skrętne na tylnej osi i też między innymi ja czy pan Marcin Gagacki, albo czasami wsiada jeden z policjantów i sobie te osoby wykonują jakieś slalomy. I jest to jedna z atrakcji, tak? Poprawa zachowań, symulowanie jakichś tam poślizgów, ale przede wszystkim głównie chodzi o właściwe posługiwanie się kołem kierownicy, co jest problemem dla tych osób, ale myślę, że nie tylko dla tych osób. Generalnie ta technika kierowania pojazdem jest słaba i być może te zdarzenia drogowe w związku z tym mają miejsce, tak? Mają miejsce. Ponadto są zajęcia z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, tak? Pomocy przedmedycznej, ofiarom wypadków drogowych, gdzie zaprzyjaźnione służby przyjeżdżają ratownictwa medycznego i te zajęcia prowadzą. Tak mniej więcej to wygląda. Wyposażenie pojazdu, pokazujemy, do czego służą pewne rzeczy, w jaki sposób to robić. No i tak to mniej więcej wygląda. Zainteresowanie jest dużo, osoby słuchają.
Więcej pań czy panów?
Różnie. Nie ma to jakoś tutaj normy. Tak myślę, że po połowie.
A najstarszy uczestnik?
Myślę, że dobrze 70 lat to osoba miała, tak? Pan na pewno taki był jeden. Dużo osób jest starszych. Jeżeli chodzi o wyniki tych egzaminów teoretycznych, mamy możliwość prowadzenia takich próbnych egzaminów. Tutaj nie jest najlepiej, ale jest blisko wyniku pozytywnego w większości przypadków. Natomiast błędy wynikają gdzieś tam o przepisach jakichś takich mało może takich potrzebnych, gdzieś o holowaniu, coś, z czym można się zapoznać w momencie, gdy jest to potrzebne. Ale takie sprawy związane gdzieś tam z przepisami takimi najważniejszymi, sprawy związane z ustąpieniem pierwszeństwa, zajmowaniem właściwej pozycji na drodze, to tu generalnie jest dobrze.
Ale ja bym tutaj nie generalizował tego wieku, bo jeżeli osoba jest nawet w wieku dosyć zaawansowanym, ale jest sprawna umysłowo, fizycznie, to jest jak najbardziej i posiada kwalifikacje, umiejętności, to jest bezpiecznym kierowcą i decyduje stan zdrowia na dzień prowadzenia pojazdu. Jeżeli jest zdrowy i pełen sił, to i ma kwalifikacje, to jest jak najbardziej osoba bezpieczna, nawet jak ma 80. W Warszawie był niedawno pokazywany pan, który miał 93 lata i taksówkę prowadził bez GPS-a, co młodzi to nie do pomyślenia.
Seniorzy mogą się obawiać, że kiedy przyjdą na taki kurs, dostaną test do wypełnienia i źle im pójdzie, to zostaną weryfikowani czy odsunięci od ruchu drogowego. No jest pewnie takie myślenie, że czy na pewno warto?
Takie coś nie nastąpi, także nie muszą się tego obawiać. Mówimy o tym na samym początku tych zajęć. Pewno, że oni sobie gdzieś tam w kuluarach o tym mówią, ale od razu tam uspokajamy,
obleją.
Żeby się o to nie martwiły te osoby, tak?
Psychologowie mówią, że plusem starszego, doświadczonego kierowcy jest odpowiedzialność, rozwaga, takie myślenie altruistyczne, że wiozę siebie i kogoś jeszcze?
Myślę, że tak. Myślę, że tak jest. Tutaj te osoby charakteryzują się właśnie taką dojrzałością życiową i faktycznie podczas tych pogadanek, które sobie urządzamy, po tym egzaminie takim próbnym, teoretycznym, widać, że ta dojrzałość faktycznie u tych osób występuje i to był dobry przykład, o czym pani wspomniała. Natomiast z tym refleksem jest różnie. I te zajęcia już tam z panem Marcinem Gagackim pokazują, że w różnym stopniu ta technika gdzieś tam już jest słabsza, ale przecież można jechać troszeczkę wolniej, a to doświadczenie jednak gdzieś tam przeważa, tak? Młodzi ludzie nie zawsze są tacy rozsądni, tak? To przychodzi gdzieś tam z wiekiem, tylko oby do tego momentu dożyć, po prostu dożyć na tej drodze.
W Polsce mamy właśnie czy mit niedzielnego kierowcy?
Coś w tym chyba jest, coś w tym chyba jest. Ja jeżdżę w każdy dzień w tygodniu, łącznie z niedzielą. Natomiast ruch już jest tak duży, że ciężko tych kierowców gdzieś tam wyłapać na drodze, ale chyba coś w tym jest, dlatego że no, zdarzają się takie sytuacje, że napotykam na drodze kierowcę takiego niedzielnego i jego zachowania są dosyć no, nieprzewidywalne. Tak? Pamiętajmy, że policja ma instrumenty, a żeby, jeżeli stwierdzi, że dana osoba no, nie panuje nad pojazdem, no to może go skierować na takie sprawdzenie kwalifikacji, oby takich wyłapywać, tak? Oby takich wyłapywać, bo jeżeli faktycznie ktoś no, nie radzi sobie za tą kierownicą, a ma to prawo jazdy, nie jeździł długo, no to niech z tych dróg nam się usunie po prostu.
Kiedy seniorzy rozpoczynają taki kurs doszkalający i kończą go, to są jakby dwa różne nastawienia na ruch drogowy?
Znaczy tak, te osoby przychodzą chłonne wiedzy, tak? Głodne wiedzy, bardzo, tak? Chcą się tutaj czegoś nauczyć, chcą sobie coś przypomnieć. Cały czas towarzyszy uśmiech na twarzy. Na końcu robimy sobie wspólne zdjęcie. Na tej fotografii widać uśmiechy, także są bardzo zadowoleni. Są oklaski, także takie zajęcia powinny się odbywać. Jest to świetny program, świetna akcja. Oby jak najwięcej osób się na to zapisywało. Zajęcia się odbywają już tam w dzień wcześniej w policji, w sobotę. Jakieś są pogadanki. Potem ośrodek, wojewódzki ośrodek organizuje cały tam w zasadzie do południa i te wszystkie, to kilka godzin trwa. Akcja ma sens. Ten odbiór jest atmosfera, wszystko przekazuje do zrozumienia, że warto coś takiego robić.
Refleks, uwaga, kojarzenie, przewidywanie. Czy i jak zmieniają się z upływem lat? Odpowiada neuropsycholog profesor Alina Borkowska.
Jest to bardzo indywidualna sprawa, ale rzeczywiście mózg osoby starszej działa troszeczkę inaczej. Więcej procesów, które związane są właśnie z zaburzeniami funkcji poznawczych, obserwujemy osłabienie funkcji poznawczych wraz z wiekiem. Oceniamy to również neuropsychologicznie za pomocą testów, które badają różnego rodzaju sprawności, tak jak uwaga, pamięć, podzielność uwagi, zdolność koncentracji na ważnej sprawie. Badamy również to, w jaki sposób osoba badana umie wykonać jakieś tam zadanie podczas bodźców przeszkadzających, a wiadomo, że podczas jazdy samochodem no to te sprawności są bardzo ważne. Osoby starsze z reguły mają gorszą pamięć, gorsze funkcje poznawcze niż osoby młode. Bardzo ważne jest, prawda, żeby odpowiedni trening funkcji poznawczych, który jest w stanie utrzymać te sprawności przez dłuższy czas, był wykonywany jakby bardzo, bardzo regularnie. Dlatego też osoby, które aktywnie pracują umysłowo, są bardzo aktywne też życiowo, dużo jeżdżą samochodem i na przykład dla nich jest to praca, tego typu umiejętności zachowują znacznie dłużej niż osoby, które jeżdżą sporadycznie, ewentualnie nie pracują właśnie intensywnie umysłowo.
Jak na co dzień możemy swój mózg trzymać w dobrej formie?
Metod jest bardzo wiele. Przede wszystkim mówi się o neuroprotekcyjnej roli ruchu, czyli aktywność ruchowa, aktywność fizyczna, która poprawia sprawność naszego mózgu. Druga rzecz bardzo ważna to jest utrzymywanie naszej aktywności intelektualnej na jakimś tam poziomie przyzwoitym oraz kontaktów społecznych. To jest też bardzo ważne. Im więcej mamy interakcji z ludźmi, im więcej spraw załatwiamy, tym te funkcje poznawcze będą lepsze. No problemem jest to, że w wieku już takim bardzo dojrzałym, 60+, 70+, a te funkcje poznawcze już z reguły są znacznie gorsze. I tutaj bardzo ważne jest okresowe badanie pod kątem, jak moja sprawność umysłowa, poznawcza, przestrzenna wygląda. Obniżenie tych funkcji no, właściwie skutkuje tym, że ryzyko wypadków, błędów na drodze jest znacznie większe.
Państwo jako psychologowie opowiadają się za tym, żeby były jakieś testy psychologiczne obowiązkowe dla seniorów, dla tych późniejszych seniorów?
Ja uważam, że byłoby to bardzo dobre, ponieważ z jednej strony chroniłoby to osoby, które mają dysfunkcje, mają deficyty przed wypadkiem, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że te osoby też mogą stanowić zagrożenie dla osób innych. To są też takie lata, kiedy coraz więcej mamy chorób związanych właśnie z utratą sprawności poznawczej. Są choroby otępienne, naczyniowe, sercowo-naczyniowe, które też wpływają na osłabienie funkcji poznawczych. Ponadto w tym wieku często przyjmujemy różne leki. Tutaj też lekarz, który zaleca leczenie, powinien zwrócić uwagę, że niektóre z tych leków mogą bardzo zaburzać percepcję, czasy reakcji spowalniać. Czyli te funkcje, które są niezwykle ważne w szybkiej orientacji, w szybkim podejmowaniu decyzji. Problem polega też na tym, to jest bardzo ciekawa rzecz, że samo prowadzenie samochodu, to techniczne prowadzenie samochodu jest oparte o taki proces pamięci proceduralnej, czyli to są takie automatyczne trochę procesy. Jak się nauczymy chodzić, to chodzimy. Jak się nauczymy pływać, będziemy pływali. Jazda na rowerze, prawda, techniczna, czy jazda samochodem, również jest jakby poza kontrolą troszkę tych wyższych ośrodków korowych. Ale to, że ktoś jest sprawnie potrafi jechać, to jeszcze nie znaczy, że sprawnie potrafi uważać na drodze, że potrafi ogarnąć wszystkie złożone sytuacje, wszystkie bodźce, które dopływają do kierowcy. I tutaj mówimy o takim osłabieniu funkcji kory czołowej. To jest chyba najbardziej taki dolegliwy problem, ponieważ on nie jest odczuwalny przez osobę starszą. Osoby, które mają osłabienie tych funkcji wykonawczych, czołowych, nie czują tego, prawda? My czujemy, że nie pamiętamy nazwisk, nie potrafimy sobie przypomnieć imion znanych nam osób, czy szukamy czegoś wiecznie, to jest problem, o którym ludzie mówią. Natomiast funkcje czołowe, one odpowiadają trochę za to, jak mózg przetwarza informacje i ile ich przetwarza. Jeżeli coś do naszego mózgu nie trafia, ponieważ są to bodźce jakby pomijane, to nie stanowi to dla osoby problemu, dlatego też nikt nigdy jeszcze się nie zgłosił z tym, że mam problem z tym, że na przykład nie reaguję na 80% bodźców z otoczenia. A tak się dzieje. Mamy czasami osoby starsze, które w testach neuropsychologicznych oceniających właśnie te funkcje wykonawcze wypadają bardzo źle i my wiemy, że są w stanie zareagować na niewielki procent bodźców wzrokowo-przestrzennych, na przykład podczas jazdy samochodem, ale one tego deficytu nie czują. Dlatego też często te decyzje są powolniejsze i często one są błędne, ponieważ od tych właśnie funkcji zależy ta bystrość, ta szybkość podjęcia odpowiedniej decyzji na drodze.
Pani profesor, czy zdarzało się, że do pani dojechał samochodem samodzielnie pacjent, który faktycznie miał bardzo duże problemy z funkcjami poznawczymi?
Wielokrotnie. Ja przypominam sobie chyba taki najbardziej dramatyczny przypadek pacjenta z chorobą Alzheimera, który nie bardzo już się orientował, jaką mamy dzisiejszą datę, jaki jest rok, nie rozpoznawał wszystkich osób z rodziny, nie bardzo wiedział, z kim do mnie przyszedł, nie wiedział też, gdzie się teraz znajdujemy, mimo że był spoza Bydgoszczy, nie wiedział, że jest w Bydgoszczy, a na pytanie moje, kto prowadził samochód, okazało się, że ten pacjent, on rzeczywiście na pamięci, można powiedzieć, proceduralnej jest w stanie wsiąść do samochodu, jechać, te automatyczne ruchy są zachowane, natomiast rzeczywiście się okazało, że on nie jest w stanie analizować bodźców, które do niego docierają. I faktycznie było to potwierdzone przez rodzinę, że wielokrotnie krzyczały na niego w ciągu jazdy, że ma skręcić tu, a nie tam, że zapomniał drogi i tak dalej, żeby uważał. Było kilka sytuacji takich, które mogłyby się zakończyć wypadkiem, ale co ciekawe, ta rodzina mimo wszystko wsiadła do tego samochodu, wiedząc, że jest to człowiek bardzo, bardzo chory. Nagminnie natomiast jeżdżą osoby po urazach głowy, po udarach mózgu. Też uważam, że tutaj te osoby powinny być szczególnie edukowane i one, i rodziny, że trzeba naprawdę dla własnego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa innych osób wykonać badania neuropsychologiczne, które by powiedziały, czy mogę jechać, czy nie mogę jechać.
Ale jest przepis, który nakazuje wykonanie takich badań?
Nie ma. Właśnie to jest chyba nasz dramat. Możemy zachęcać rodziny, zachęcać osoby, które siadają za kierownicę. No ja muszę powiedzieć, że mam na przykład takich pacjentów, którzy z powodu dysfunkcji poznawczych mają rentę, prawda? Czyli są uznane przez ZUS za osoby niepełnosprawne psychicznie, czyli wiemy, że mają zaburzenia uwagi, funkcji wykonawczych, nie są w stanie dobrze pamiętać różnych sytuacji, tracą orientację, nie tylko na drodze, ale w ogóle orientację przestrzenną, często nie mogą nawet odnaleźć się w najbliższym otoczeniu, a mimo wszystko przyjeżdżają do mnie na konsultacje samochodem.
Kiedy pani profesor pyta, dlaczego tak się stało?
Jeżeli pytam, co z samochodem, jest z reguły: pani profesor, ja bardzo proszę, żeby o tym nie pisać nigdzie, że ja jeżdżę samochodem, bo ja jeżdżę, bo muszę, prawda? Czyli tutaj jakby to przekonanie, że bez samochodu się nie można obyć, a można, naprawdę znam też wielu chorych, którzy wiedząc, że przebyli uraz czy głowy, czy udar mózgu, świadomie rezygnują z jazdy samochodem właśnie po naszej rozmowie. Takich pacjentów też mamy sporą grupę. Co ciekawe, są to osoby, które względnie dobrze sobie radzą z uwagą, ale są na tyle odpowiedzialne i na tyle jakby są w stanie ocenić pogorszenie swojej sprawności poznawczej w stosunku do tego, jak było to na przykład przed wypadkiem czy przed urazem, że nie podejmują tego ryzyka, nie narażają ani siebie, ani innych ludzi. Te osoby, które właśnie ten krytycyzm troszkę mają zaburzony, osłabiony, chętniej jeżdżą, chętniej wsiadają i w czasie badania często w ogóle nie mówią, albo się nie przyznają. Neurologowi się często po prostu nie przyznają, że jeżdżą samochodem. Natomiast nie mamy też żadnej takiej ustawy czy jakiegoś tam regulacji prawnej, która by powiedziała, że jednak w pewnym wieku należy wykonywać badania, które dopuściłyby człowieka do ruchu drogowego. Ja uważam, że po 70 roku życia z reguły większość osób może już mieć na tyle poważne problemy, że należałoby prowadzić takie badania co rok. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich osób, ponieważ są ludzie bardzo sprawni. Nawet w wieku 70 lat mają sprawność osoby 40- czy 50-letniej. Tacy ludzie też są, ale też trzeba powiedzieć, że w tym wieku znaczna grupa osób funkcje poznawcze ma bardzo, bardzo obniżone.
Pojawia się też druga kwestia, presja znajomych czy presja rodziny. Jesteś jedynym kierującym, więc nas nie zawiedź.
Tak, ale też pojawia się presja z drugiej strony, że rodzina widzi, że człowiek sobie nie radzi i odbiera kluczyki, dochodzi do wielkich awantur rodzinnych, chory domaga się wydania kluczyków, często rodziny rezygnują, ponieważ nie mają siły przebicia, prawda? No także tutaj uważam, że brakuje takiej podstawowej edukacji, że jeżeli są zaburzenia funkcji poznawczych, i czym to grozi? Powinno się edukować i pacjenta, i jego rodzinę. Ja na przykład to robię, prawda? W mojej katedrze wszyscy psychologowie przyjmujący takich chorych zwracają na to uwagę, mówią. Często się to spotyka z ogromnymi protestami.
Co Państwo sądzą o takich kursach, dobrowolnych kursach doszkalających właśnie seniorów?
Jest to bardzo dobry pomysł. Oczywiście są to takie akcje, które nie rozwiążą nam problemu, ale jednak one są potrzebne, ponieważ taki trening uwagi, trening funkcji poznawczych różnych aspektów właśnie tego naszego funkcjonowania naszego mózgu może też poprawiać. To jest też terapia. Żeby utrzymać te sprawności jak najdłużej, trzeba regularnie ćwiczyć, więc jeżeli są takie kursy organizowane, to ja jestem naprawdę pełna podziwu, uważam, że one są konieczne. Z jednej strony aktywizuje to człowieka, ale z drugiej strony wiele osób właśnie same daje jakby informację, że nie do końca jestem sprawny. I jeżeli już nawet włączy się u kogoś po takim kursie lampka, że nie powinienem jeździć szybko, być może nie jeździć gdzieś na trasy, pojawia się ta myśl, że być może warto zrezygnować z prowadzenia samochodu, to uważam, że jest to bardzo dobre. We'll be right back.
Bezpieczna droga to swego rodzaju forma sieci. Każda nitka ma znaczenie, każda może wpływać na inną. Jedną z nitek do naprawienia jest zachowanie kierowców bez względu na wiek w sytuacjach kryzysowych. Od lat ratownicy medyczni apelują do szkół jazdy, aby te skuteczniej uczyły kandydatów na kierowców tworzenia choćby tuneli ratunkowych. Mówi o tym rzecznik Bydgoskiego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Wiśniewski.
Tunel ratunkowy tworzą kierowcy. Mając informację o jakimś zdarzeniu, wypadku drogowym, muszą zjechać w swoje skrajne pasy, czyli samochody będące na lewym pasie zjeżdżają w lewą stronę, a wszystkie będące na środkowym czy prawym pasie zjeżdżają w swoją prawą stronę i tworząc taki po lewej stronie tunel ratunkowy. Bardzo to ułatwia dojazd służbom ratunkowym, policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowym do miejsca zdarzenia. Przyspiesza udzielanie pierwszej pomocy i daje szansę na przeżycie. Badania stwierdziły, że tworząc ten tunel ratunkowy dajemy aż 40% większej szansy na przeżycie poszkodowanym w wypadkach.
Tak być powinno. Jak jest?
No my codziennie zauważamy na drodze niestety panikę wśród kierowców, jeżeli zauważają pojazdy uprzywilejowane w lusterku. Irracjonalne zachowania zupełnie. Widać tutaj brak umiejętności, brak przeszkolenia w tym zakresie i w tym temacie. Przykłady: gwałtowne hamowanie przed ambulansem, co stwarza zagrożenie dla personelu, hamowanie przed wzniesieniami, hamowanie przed, czy nawet stawanie przed zakrętami, przed zwężaniami dróg. Tam, gdzie samochód praktycznie powinien jechać do przodu, umożliwić potem kierowcy zespołowi ratownictwa medycznego wyprzedzanie w takim miejscu bezpiecznym. Bo niestety, jeżeli kierowca zatrzyma się na zwężeniu, przed wzniesieniem, przed zakrętem, to my nie jesteśmy w stanie też wyprzedzić, bo nie wiemy, co za tym wzniesieniem, za tym zakrętem jest i czy nie wyjedzie nam jakieś inne auto.
Czyli krótko mówiąc, my kierowcy nie mamy takich wypracowanych procedur postępowania, tylko działamy intuicyjnie, krótko mówiąc.
Intuicyjnie, w panice, niestety nagminne jest właśnie hamowanie.
Czy polscy kierowcy ustępują miejsca jadącej karetce na sygnale?
Oczywiście.
Wszyscy?
Myślę, że wszyscy.
A co to jest tunel ratunkowy na drodze?
Właśnie, tunel, nie wiem.
To jest taki tunel robiony właśnie przez samochody. W prawo, w lewo zjeżdżamy, żeby środek był pusty. A widział pan kierowców, którzy to wykorzystują? Jadą za karetką, za policją?
Nie zdarzyło mi się czegoś takiego widzieć. Raczej zjeżdżają na bok.
Tak, trzeba po prostu ustąpić miejsca tej karetce, nie? I żeby mogła spokojnie przejechać, nie? Albo zatrzymać się.
Jak to robimy?
Nie byłam w takiej sytuacji, to prawda.
A wie pani, co to jest tunel ratunkowy robiony przez właśnie kierowców?
No nie wiem.
No widzę, że często się właśnie tutaj, nawet tutaj u nas w Świeciu, to zjeżdżają na bok.
A są też tacy kierowcy, którzy wykorzystują ten tunel i dodają gazu i jadą za karetką?
To znaczy, szczerze powiem panu, że się nie spotkałem z tym, no ale na pewno tak.
No powinniśmy, to przecież są samochody, które ratują życie.
A widziała pani taki przypadek, że ktoś wykorzystuje to, że jedzie karetka, ma pustą drogę i dodaje gazu i jedzie za karetką, żeby...
Bardzo często, najczęściej na autostradzie to widać, wykorzystują to kierowcy.
Przypadki, że nie zważa, że karetka jedzie na sygnale, ale to są przypadki rzadkie, nie?
Może przeszkodą też jest głośne słuchanie radia w samochodzie.
Być może.
Jeżeli już samochody zjeżdżają, to nie ma właśnie tworzenia tego tunelu ratunkowego, tylko każdy zjeżdża w swoją stronę. Nie ma tutaj systematyki, że z lewej strony samochody zjeżdżają w lewą stronę, z prawej w prawą. Tutaj tworzy się miszmasz przysłowiowy na drodze i stoimy. Stoimy, nim samochody utworzą ten pas ratunkowy, tunel ratunkowy, to trwa minuty. A czasami zdarza się, my też to widzimy na polskich drogach, że kierowcy, tacy, którzy chcą zyskać na czasie, uczepiają się przysłowiowego ogona karetki i jadą tym tunelem ratunkowym stworzonym przez innych kierowców, wykorzystując właśnie moment, żeby przeskoczyć te kilka samochodów, zyskać na czasie, co również stwarza nam olbrzymie niebezpieczeństwo. Też ambulans czasami musi przyhamować, zmienić to ruchu i może dojść do tragedii.
Kilka miesięcy temu apelowaliście wy, ratownicy medyczni, do szkół jazdy, aby więcej czasu szkoły poświęciły na zachowanie kierowcy w sytuacjach kryzysowych. Jest jakiś odzew?
Przy pomocy państwa apelowaliśmy, że być może warto poświęcić tutaj trochę czasu na zachowanie się kierowców właśnie w styczności z pojazdami uprzywilejowanymi. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wygląda w szkołach jazdy, czy to funkcjonuje dzisiaj, czy nie. Apelujemy ponownie do szkół jazdy, żeby taki temat zaistniał na szkoleniach na prawo jazdy.
Gapiów jest dużo, nie? To zawsze było dużo gapiów, ale jest zawsze na autostradzie ten pas awaryjny, nie? No i jak słyszeli karetkę, to też się przesuwali, nie? Bo nie mogę powiedzieć, że się nie przesuwali, bo się wszyscy przesuwali.
A są też tacy, którzy wykorzystują ten pas, który jest stworzony do tego, żeby sobie dodać gazu i...
Tak, są. Jest takich dużo. To sam byłem świadkiem, widziałem ile razy jechała policja, a za policją jakieś piękne Audi na niemieckich numerach, ale jak widziałem antenę CB Radio, no to już wiedziałem, że to są Polacy.
Ja jestem królem na drodze?
Tak, o, może tak, no.
Zjeżdżasz na pobocze.
A ktoś ma słuchawki, słucha muzyki, rozmawia przez telefon?
Lusterka, widzi przecież w lusterku, co się dzieje. Na pewno zjedzie.
Że ktoś jak wsiada do samochodu, się rozpędza, to często traci głowę i jest w innym świecie? Są też tacy?
No zdarzają się przypadki, no. Nie ma idealnych kierowców, nie chyba?
A tak, no sytuacje są różne. Na autostradach, może nie nagminne, ale często zdarza się, że tunelem ratunkowym zaczynają cofać samochody. No to jest już bardzo skrajnie niebezpieczna sytuacja, gdzie pędzące ambulanse czy wozy straży pożarnej widzą przed sobą cofający się czy jadący w ich kierunku samochód. No jest to bardzo niebezpieczne dla wszystkich, dla uczestników ruchu drogowego i dla samych ratowników. Tak zdarzają się sytuacje, gdzie tak naprawdę kierowcy nie mają możliwości zjechania. Wysokie krawężniki, miękkie pobocza, gdzie no wjazd do takiego miejsca albo spowoduje uszkodzenie samochodu, na przykład na wysoki krawężnik, albo gdzieś tam utopienie się w błocie, więc mamy też tą świadomość i apelujemy, że samochód nie musi się zatrzymywać przed ambulansem. Jeżeli widzimy, że nie mamy możliwości zjechania w prawo, w lewo, jedźmy do przodu. To również spowoduje, że my też będziemy się poruszać ambulansem, więc tak naprawdę poruszamy się do przodu, nie stoimy w miejscu, nie tworzymy korków, bo co z tego, jak ktoś wskoczy na krawężnik, zawiesi się, stanie w poprzek drogi, będzie większy problem. Jeżeli Państwo widzicie, Państwo jako kierowcy, że nie ma szans zjechania w prawo, w lewo, nie ma szans tworzenia tunelu ratunkowego, jedźmy do przodu. Jedźmy do przodu, jeżeli znajdziecie zatoczkę, szersze miejsce, wtedy sobie zjedziecie Państwo, a my przejedziemy ambulansem spokojnie. Więc czasami do nas są zapytania, dlaczego nie używamy pasów awaryjnych, bo są na autostradach oczywiście te pasy awaryjne, szersze takie pobocza. My tego nie używamy i nikt z pojazdów przewodnych nie będzie tego używał, dlatego że na tych pasach awaryjnych często stoją samochody uszkodzone, zagotowała się powiedzmy woda w chłodnicy, więc tam nie możemy używać tego pasa, bo nagle staniemy, dlatego tworzenie tunelu ratunkowego.
Zatem szerokiej drogi. Dziękuję Państwu. Sława Skibińska-Dmitruk. Dobranoc.